Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartry. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Millennial Money Makeover Conora Richardsona. To poradnik finansów osobistych z 2019 roku, skierowany przede wszystkim do amerykańskich milenialsów. Autor wychodzi od realiów pokolenia, które wchodziło na rynek pracy po kryzysie finansowym, często z wysokimi kredytami studenckimi, niestabilnym zatrudnieniem i ograniczoną zdolnością do oszczędzania. Książka nie obiecuje szybkiego wzbogacenia ani nie opiera się na spekulacji. Jej celem jest uporządkowanie finansów w logicznej kolejności, od rozpoznania problemu zadłużenia przez stworzenie rezerwy gotówkowej, po długoterminowe inwestowanie i planowanie ważnych decyzji życiowych. Richardson przedstawia sześciostopniowe podejście, którego sednem jest zamiana bieżącej konsumpcji na świadome budowanie bezpieczeństwa i majątku. Tytułowa bogata wida nie oznacza ostentacyjnych wydatków, lecz możliwość dokonywania wyborów bez ciągłego lęku o raty, czynsz czy nagłe koszty. To przystępny, praktycznie zorientowany przewodnik, bardziej skoncentrowany na wdrażaniu nawyków niż na teorii ekonomii. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, nowa definicja finansowego startu dla pokolenia po kryzysie, Richardson umieszcza problemy finansowe milenialsów w konkretnym kontekście gospodarczym. Pokazuje, że tradycyjny model osiągania stabilności, stała praca, zakup domu, gromadzenie aktywów i emerytura nie jest równie dostępny dla wszystkich pokoleń. Osoby rozpoczynające karierę po kryzysie z 2008 roku częściej spotykały się z niestabilnością zatrudnienia, wolniejszym wzrostem płac oraz dużym ciężarem edukacyjnego zadłużenia. Nie służy to jednak usprawiedliwieniu bierności. Autor wykorzystuje ten kontekst, aby uzasadnić potrzebę innej kolejności działań finansowych. Zamiast traktować zakup nieruchomości jako automatyczny symbol dorosłości, kieruje uwagę na płynność, niski poziom długów i rosnącą wartość aktywów. Taka perspektywa jest istotna, ponieważ odróżnia realny cel finansowy od społecznego scenariusza odziedziczonego po wcześniejszych generacjach. Czytelnik ma najpierw ocenić własne przepływy pieniężne, zobowiązania i ryzyko, a dopiero później podejmować kosztowne decyzje. Książka podkreśla tym samym, że bezpieczeństwo nie wynika z naśladowania cudzej ścieżki życiowej. Powstaje dzięki planowi dopasowanemu do warunków dochodowych, zadłużenia i celów danej osoby. To stanowisko nadaje poradnikowi charakter praktyczny, a nie nostalgiczny. Po drugie, eliminacja długów jako warunek odzyskania kontroli nad budżetem. Centralnym elementem programu jest szybkie i konsekwentne ograniczanie zadłużenia, zwłaszcza kredytów studenckich oraz kart kredytowych. Richardson traktuje dług nie tylko jako matematyczny koszt odsetek, ale też jako ograniczenie przyszłych decyzji. Stałe raty zmniejszają zdolność do reagowania na utratę pracy, zmianę miejsca zamieszkania, potrzebę dalszego kształcenia czy założenie rodziny. Dlatego nadpłacanie zobowiązań ma w książce pierwszeństwo przed próbą jednoczesnego realizowania zbyt wielu celów finansowych. Autor akcentuje, że okres silnego ograniczenia wydatków jest przejściowy, natomiast wiedza zdobyta dzięki edukacji i ulga po wyjściu z długu mają długotrwałe skutki. Ważny jest również wymiar psychologiczny. Dług może być znormalizowany, gdy otoczenie korzysta z kredytu na co dzień, lecz normalność nie oznacza korzystnej sytuacji finansowej. Uświadomienie pełnej skali zobowiązań pozwala przejść od nieokreślonego stresu do konkretnego planu spłaty. Richardson nie przedstawia oszczędzania jako moralnego wyrzeczenia. Opisuje je jako świadome przekierowanie pieniędzy z obsługi dawnych decyzji na przyszłe możliwości. Po przekroczeniu granicy zadłużenia dochód przestaje być w tak dużym stopniu przypisany wierzycielom, a może służyć budowaniu rezerwy i majątku. Po trzecie, fundusz awaryjny jako ochrona przed życiem od wypłaty do wypłaty. Po uporządkowaniu problemu długów książka zwraca uwagę na oszczędności awaryjne. Ich funkcja nie polega na osiąganiu wysokiego zwrotu, lecz na zapewnieniu dostępu do gotówki w chwili nieprzewidzianego wydatku albo spadku dochodów. Naprawa samochodu, koszt leczenia, przeprowadzka czy przerwa między pracami mogą łatwo ponownie uruchomić spiralę kredytową, jeśli gospodarstwo domowe nie ma żadnego buforu. Richardson przedstawia Fundusz Bezpieczeństwa jako narzędzie, które przerywa ten mechanizm. Nawet początkowo niewielka rezerwa może zmniejszyć presję, by finansować kryzys kartą kredytową lub pożyczką. W praktyce wymaga to automatyzacji oszczędzania i uznania przelewu na konto rezerwowe za stały element budżetu, a nie za decyzję podejmowaną tylko wtedy, gdy coś zostanie pod koniec miesiąca. To rozróżnienie jest ważne. Oszczędności nie powinny zależeć wyłącznie od dobrej woli czy wyjątkowo taniego miesiąca, ponieważ wydatki nieregularne są częścią zwykłego życia. OTOR łączy rezerwę finansową z jakością codziennego funkcjonowania. Mniejsza niepewność ułatwia podejmowanie rozsądnych decyzji zawodowych i zakupowych, gdyż każda zmiana nie musi być odbierana jako bezpośrednie zagrożenie. Fundusz awaryjny jest więc fundamentem odporności, a nie nagrodą dostępną dopiero dla osób o wysokich zarobkach. Po czwarte, FOMO i wydatki na doświadczenia w konflikcie z przyszłym majątkiem. Jedną z bardziej rozpoznawalnych kwestii omawianych wokół książki jest FOMO, czyli lęk przed tym, że ominą nas doświadczenia dostępne innym. Richardson odnosi ten mechanizm do codziennych wydatków na wyjścia, podróże, wydarzenia i zakupy napędzane presją mediów społecznościowych lub grupy znajomych. Nie twierdzi, że każda przyjemność jest błędem. Problem pojawia się wtedy, gdy chwilowe doświadczenia są automatycznie finansowane kosztem rat, oszczędności awaryjnych i przyszłych celów. Wówczas człowiek wybiera widoczną nagrodę teraźniejszości, nie uwzględniając mniej widowiskowej ceny w przyszłości. Książka proponuje odwrócenie perspektywy. Zamiast koncentrować się na tym, z czego trzeba czasowo zrezygnować, warto dostrzec, czego można nie osiągnąć bez stabilności finansowej, na przykład spokoju, swobody zmiany pracy czy zdolności do zakupu domu. To nie jest wezwanie do ascetyzmu, lecz do selekcji. Wydatki powinny odpowiadać rzeczywistym priorytetom, a nie potrzebie dotrzymania kroku innym. Mechanizm FOMO ma znaczenie, ponieważ sam budżet może nie wystarczyć, jeśli nie rozpozna się emocjonalnych powodów zakupów. Richardson łączy więc liczby z zachowaniem. Hlube merkantika. Trwała poprawa finansów wymaga nie tylko wiedzy o odsetkach, ale także umiejętności opierania się porównaniom, które sprawiają, że nieplanowane wydatki wydają się konieczne. Na koniec, automatyzacja oszczędzania i inwestowanie po zbudowaniu podstaw. Końcowy kierunek programu Richardsona to budowanie majątku poprzez regularne oszczędzanie i inwestowanie. Ale dopiero po stworzeniu podstaw w postaci kontroli nad długiem i rezerwy bezpieczeństwa. Ta kolejność odróżnia jego podejście od porad, które zaczynają od wyboru modnych inwestycji. Autor sugeruje, że inwestowanie ma służyć przyszłym celom, a nie dostarczać szybkiej emocji lub zastępować plan finansowy. Kluczowe jest systematyczne przekazywanie części dochodu na określone cele oraz ograniczenie liczby decyzji podejmowanych każdego miesiąca. Automatyzacja wpłat ma tu wartość behawioralną. Pieniądze przeznaczone na przyszłość nie są stale dostępne do spontanicznego wydania, a oszczędzanie przestaje zależeć od pamięci i chwilowej motywacji. Książka rozszerza też perspektywę poza pojedynczą osobę. W materiałach dotyczących jej odbioru podkreślano obecność tematów związanych z małżeństwem, organizacją wesela oraz zakupem domu. Takie decyzje mogą znacząco zmienić budżet, dlatego powinny wynikać z planu, a nie z presji obyczajowej. W tym sensie inwestowanie nie jest izolowaną techniką finansową. Jest częścią szerszego systemu, w którym cele życiowe, dochody, ryzyko i zobowiązania są rozpatrywane razem. Autor zachęca do strategicznego planowania długiego horyzontu zamiast do szukania pojedynczego ruchu, który rzekomo rozwiąże wszystkie problemy. Podsumowując, Millennial Money Makeover będzie najbardziej użyteczna dla osób na początku lub w środku dorosłego życia, które mają dochody, lecz nie odczuwają finansowej stabilności. Szczególnie trafia do czytelników obciążonych kredytami studenckimi, saldami na kartach kredytowych albo powtarzającym się poczuciem, że każda wypłata znika przed końcem miesiąca. Może też być wartościowa dla par planujących wspólne wydatki, ślub, zakup mieszkania lub domu, ponieważ przypomina, że duże decyzje życiowe powinny być osadzone w realnych możliwościach finansowych. Jej praktyczna korzyść polega na uporządkowaniu priorytetów. Najpierw należy ograniczyć dług, następnie zabezpieczyć się przed nagłymi kosztami, a potem konsekwentnie oszczędzać i inwestować. Taka sekwencja jest łatwiejsza do zastosowania niż ogólne hasła o wolności finansowej. Książka wyróżnia się na tle wielu poradników tym, że nie traktuje problemów milenialsów jako wyłącznie skutku złych nawyków. uwzględnia trudniejszy rynek pracy, wysokie koszty edukacji i społeczną presję wydawania pieniędzy na doświadczenia. Jednocześnie nie rezygnuje z osobistej odpowiedzialności. Richardson nie proponuje spektakularnej metody szybkiego wzbogacenia, lecz zestaw działań opartych na dyscyplinie, automatyzacji i długim horyzoncie. Dla czytelnika spoza Stanów Zjednoczonych część przykładów, zwłaszcza dotyczących kredytów studenckich i lokalnych produktów finansowych, wymaga przełożenia na własne przepisy. Zasady zarządzania zadłużeniem, rezerwą i wydatkami pozostają jednak szeroko zastosowalne. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Connor Richardson, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.